Ludzie i pieniądze.
Wraca marka Stocznia Gdańska, o czym mówiliśmy już przed tygodniem, ale wrócimy do tematu, jakie z tego wartości dodane poza wartością historyczną i symboliką. Nie ma ofert na budowę następcy Daru Młodzieży. Co dalej w tej sytuacji? Deep Water, teren położony w głębokowodnej części portu Gdańsk, zyskał nowego najemcę. Zarząd Morskiego Portu podpisał umowę z Baltic Hub. Jakie będą efekty? O tym też za moment porozmawiamy, a poza tym polskie spółki będą wspólnie korzystać z drugiego terminala pływającego LNG na Zatoce Gdańskiej. Czy możemy się w związku z tym już właściwie teraz zaczynać czuć się energetycznie bezpieczniej? Między innymi o tym w audycji. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No a zaczynamy od Stoczni Gdańskiej. Grupa przemysłowa Baltic wraca do historycznego brandu i nazwy Stocznia Gdańska. Jesteśmy w trakcie procesu konsolidacyjnego. Mamy nadzieję, że zakończy się on do końca roku. Wówczas będziemy działać pod szyldem Stoczni Gdańskiej, który był rozpoznawalny na arenie międzynarodowej, ogłosiła tydzień temu na naszej antenie Agnieszka Pyżanowska z grupy przemysłowej Baltic. Stocznia już zatrudnia pracowników, realizuje kontrakty dla globalnych firm, ale wracając do nazwy. Powrót do historycznej nazwy. Jakie z tego wartości dodane poza tą wartością historyczną, no i symboliczną?
Stocznia Gdańska,
Marek Grzybowski,
ma swoją historię, nazwa ma markę. Wiadomo, że Stocznia Gdańska ugruntowała swoją pozycję na rynku jako stocznia, która produkowała seryjnie statki różnego typu, ostatnio kontenerowce, ale wcześniej produkowała statki przetwórnia, więc statki fabryki, i w stoczni była produkcja właściwie fabryk małych morskich. Jeśli ta nazwa zostanie dobrze wykorzystana marketingowo, to można produkować tą przestrzeń przemysłową jako przestrzeń, gdzie tworzono kompletne, dobre, wyposażone statki albo kompletne konstrukcje morskie, bo przecież stocznia nie musi produkować tylko statków. W stoczniach się produkuje także różnego typu konstrukcje morskie dla offshore, a także konstrukcje, które wykorzystywane są w portach. Dobrze wykorzystana marka to jest połowa sukcesu marketingowego. Druga połowa to ludzie i dobre kontrakty.
No właśnie, czy uda się zatrudnić wykwalifikowanych pracowników, tak, bo to wiele temu, jak likwidowano Stocznię Gdańską, no to był płacz i wszyscy płakaliśmy nad tym potencjałem pracowników.
Co się stanie z pracownikami?
To już jakby minęło trochę, czy pracownicy w części też przeszli do sektora jachtowego, tak, bo jesteśmy jednym z największych producentów jachtów w Europie i na świecie, można powiedzieć. W związku z tym tutaj się wtedy nic takiego strasznego nie stało. Dzisiaj powrót do nazwy Stocznia Gdańska w sytuacji też, kiedy jednak ona będzie produkowała, ta grupa przemysłowa Baltic, która w sobie zawiera jakby instytucje, które zajmują się dzisiaj, można powiedzieć, głównie jednak produkcją na rzecz elektrowni, morskich elektrowni wiatrowych.
Czyli wieże wiatrowe, ale też, także na lądowe wieże wiatrowe też produkcja.
Lądowe też, zgadza się. No to będzie trochę inna jakby, inny obszar działania i też czyli ta nazwa też trafi trochę do innych odbiorców. Tu jest trochę można dyskutować, czy ta Stocznia Gdańska, która produkuje elektrownie wiatrowe, czy to trafi do odbiorca takiego, który kojarzy Stocznię Gdańską z tylko z budową statków.
No i właśnie, tutaj nie tylko budowa...
Ale myślę, że dla nas, dla mieszkańców Gdańska, dla władz Gdańska, dla regionu jest to dobry pomysł, ciekawy, wykorzystanie tej marki do celów komercyjnych. Także tutaj bym się zgadzał z tym pomysłem i wspieram osoby, które się tym zajęły.
Znaczy to ja praktycznie, tylko... jeśli można proszę powiedzieć bardzo. Praktycznie, sprawa wygląda w ten sposób. Stocznia Gdańska to jest marka. Marka gwarantuje rozpoznawalność, bo łączy nazwę z miejscowością. Grupa Baltic, no to była Grupa Baltic, region Morza Bałtyckiego.
I tak do końca nawet pomorzanie wiedzieli, czym się Grupa Baltic zajmuje tak naprawdę.
Natomiast Stocznia Gdańska wiadomo, że jest w Gdańsku. Co będzie robiła, to jest kwestia pozycjonowania i marketingowców, bo stocznie zmieniają się niezwykle dynamicznie. Przecież stocznie, które produkują tylko statki, to ich jest coraz mniej w Europie, ponieważ 80% kontraktów w 2026 roku przejął chiński przemysł okrętowy. Więc my musimy koncentrować się na tym, co można robić na przestrzeni stoczniowej. I tempo jest tak duże zmian, że raczej trzeba pozycjonować Stocznię Gdańską jako stocznię nadążającą za innowacjami lub tworzącą innowacyjne produkty dla przemysłów morskich, szeroko rzecz mówiąc. W tej przestrzeni działa Stocznia Damen, która też produkuje statki, ale nie finalnie, tylko w kooperacji. Teraz kooperacja globalna czy europejska jest rzeczą normalną i na pewno Stocznię Gdańską trzeba będzie wypozycjonować jako dobrego kooperanta różnych przemysłów morskich.
I tutaj od razu wejdę w słowo. Przypomnę, pani Agnieszka Pyżanowska z Grupy Przemysłowej Baltic informowała dokładnie tydzień temu na naszej antenie, że stocznia będzie miała właściwie już w tej chwili jako Grupa Przemysłowa Baltic opiera się na trzech ważnych filarach, czyli offshore, budowa na rzecz morskich farm wiatrowych, onshore, budowa na rzecz lądowych farm wiatrowych i produkcja stoczniowa. Zresztą już mają kontrakt z Francuzami na budowę bloków i to jest bardzo poważny kontrakt, tutaj nie będę w szczegóły się zagłębiać, bo to też tam część pewnie tajemnicy firmowej. Więc ta produkcja stoczniowa również będzie zachowana. No i co najważniejsze, kompetencje będą przecież przechodziły, one nie znikną. No i teraz pytanie, czy silna marka, jak już wrócimy właśnie do nazwy Stocznia Gdańska, może pomóc w pozyskiwaniu pracowników, bo tutaj u nas walka się zacznie, bratobójcza wręcz, jeśli chodzi o walkę o pracowników, no bo mamy wielkie inwestycje infrastrukturalne. Będziemy mieli elektrownię jądrową, no powstają offshore'owe sprawy, więc to nie tylko produkcja tutaj na potrzeby offshore'u w stoczniach, ale także wszystko, co jest związane z obsługą morskich, też lądowych farm wiatrowych, więc skąd tych pracowników brać? Czy Stocznia Gdańska ich przyciągnie? Nazwa?
Jakich pracowników? Pytanie jest, jakich pracowników? Jak analizowałem niedawno działalność chińskiego przemysłu okrętowego. Tam w ciągu 2 lat w jednej stoczni zautomatyzowano 10 linii produkcyjnych. 10 linii produkcyjnych zautomatyzowano.
Trochę nam daleko do Chin, ale chciałabym, żebyśmy szli w tę stronę rozwoju.
Ale nie, ale to czy jeśli chodzi, no ja mogę powiedzieć o te stocznie, które znam mniej więcej. Więc na przykład Krist czy remontowa produkują. Współpracują z odbiorcami, którzy wymagają od nich najwyższej jakości. No tutaj nie ma możliwości, że produkować poniżej jakiegoś poziomu oczekiwanego przez klienta. I to samo, jeśli Christ produkuje promy elektryczne, które zdobywają nagrody, więc jesteśmy w stanie technologicznie dorównać. Ale ta technologia wymaga całkiem innych pracowników. Teraz pracownik to nie jest taki prosty spawacz, który stoi. On obsługuje automaty spawalnicze. Stoczniowcy obsługują linie, które wykrawają blachy, już nikt nie pilnuje, jak blacha ma być wykrawana.
Tak, to już nie jest, mówiąc obcesowo, brudna robota.
Tak,
to już nie powinno się nam z tym kojarzyć. Ja,
te kompetencje się dosyć fajnie rozwijają, bo akurat pośredniczyłem przez trochę przypadkowo w porozumieniu Stoczni Christy z Politechniką Gdańską, tak. Bo szukali fachowców na Politechnice, którzy by pomogli w budowie, bo oni zajmują się budową konstrukcji do farm wiatrowych.
Tak.
I mają tam duży kontrakt z dostawami sprzętu, czy transformatorów, co akurat jest koreański koncern. Koncern chyba Hyundai, o ile dobrze pamiętam. I pośredniczyłem w jakimś takich rozmowach między nimi. No i niedawno usłyszałem, że zawarli duże porozumienie Stocznia Christy i Politechnika jeszcze z kimś tam na temat tego, żeby rozwijać się kompetencje i też na uczelni tworzy się, na Politechnice tworzy się zaplecze naukowe do szkolenia studentów i też wspomagania stoczni w tych nowej obszarze dla nich działań. To też koresponduje jakoś z tym myśleniem o Pomorzu dzisiaj jako o takim centrum energetycznym Polski. Wręcz tak, no bo my oprócz budowy wiatrowni różnego rodzaju, to też dostawa gazów, prawda, ropa naftowa, to wszystko koncentruje się na Pomorzu w ostatnim czasie. No i mam nadzieję, że jak dawniej to Śląsk był takim centrum energetycznym, to za chwilę będzie takim centrum energetycznym Pomorze i wszyscy będziemy z tego czerpali korzyści.
A wracając do Stoczni Christy, skoro już tutaj padła nazwa i panowie przywołali te stocznie, no to jest taki przykład właśnie tego, który powinien przekonać niedowiarków, że nasz przemysł stoczniowy nie umarł, wręcz odwrotnie, ma się świetnie, się rozwija, a Stocznia Christy jest przykładem takiej firmy, która buduje wyjątkowe jednostki. Są to jednostki niepowtarzalne, oni nie budują seryjnie różnych rzeczy, tylko na przykład na zamówienie. Od początku do końca jest to jednostka absolutnie nowoczesna i jedyna w swoim rodzaju, której nikt przed nią jeszcze nie zbudował.
A ja jeszcze
Więc
chciałam
o takiej
dodać,
skali mówimy.
Ale to jeszcze chciałam dodać, pani redaktor, ponieważ niektórzy sugerują tak, aha, no dobra, ale oni też budują części kadłubów. Podkreślić trzeba, że na przykład część kadłuba, który produkowany jest do statku pasażerskiego, to jest kadłub kompletny. To jeśli proszę sobie porównać na przykład okręty, które budowane są w remontowej niszczyciele min i 100-metrowy i 50-metrowej szerokości kadłub, który jest w pełni wyposażony. Na przykład w pełni wyposażona kuchnia tam jest lub w pełni wyposażona pralnia z różnymi elementami, lub w pełni wyposażony kadłub z systemami LNG, które są tylko dołączane do części kadłuba, w której jest silnik i to wszystko natychmiast działa. To jest budowanie małego statku, tylko każdy duży statek budowany jest właściwie
z części
małych konstrukcji. Tak, chciałem powiedzieć, że to robiono także w Stoczni Gdańskiej, o której mówiono. Stocznia Gdańska też budowała częściowo kadłubami i te fabryki na statkach rybackich z przetwórniami razem, to były kadłuby, które były razem montowane i montowano tam częściami, więc my mamy te technologie opanowane historycznie. Teraz trzeba wprowadzić tylko innowacyjne rozwiązania, te nowe urządzenia, i do tego potrzebni są ludzie nie już tradycyjni. Tutaj pan prezes mówił o Politechnice, ale uważam, że jeszcze bardziej potrzebny jest kontakt ze szkołami zawodowymi. Ministra Nowacka mówiła na spotkaniu w Sopocie 2 dni temu z ministrem Karnowskim, że będzie wspierane szkolnictwo zawodowe, bo jest taka rzecz. Stocznie są na bieżąco z technologiami. Szkoły można wyposażyć w najnowsze technologie i oni powiedzieli, że trzeba będzie szkolić nauczycieli, bo nauczyciele
zawodu.
Muszą się ciągle...
Nauczyciele zawodu.
Tak, nauczyciel zawodu musi się uczyć już na bieżąco. On nie może być na przykład informatykiem sprzed 20 lat. I taki sam będzie dzisiaj.
Bo postęp technologiczny jest niesamowity.
No przecież sami nawet wiemy w domu, jak wymieniamy instalację wodno-kanalizacyjną, to się pyta hydraulik, a jak tu u was było sklejone, spawane, lutowane? Technologie mamy nawet w domu różnego typu i tak samo jest na statkach. I Christ, jak buduje konstrukcję 100-metrową i szerokości 50-metrowej, to jest praktycznie kompletny kawałek statku.
No i powiemy, że te kompletne kawałki statku pływają teraz, bo między innymi też Christ budował kadłuby, czy tam kawałek kadłuba dla jednostek tych wielkich turystycznych, wielkich Icon. Wycieczkowców. Największy tak. Wycieczkowiec teraz najbardziej rozwinięty technologicznie, najdroższy rejsy chyba nim tak. się odbywają.
To jest składem Christa, tak
I
jest.
To jest składem Christa i takie rzeczy u nas się robi i musimy o tym mówić, żeby pokazywać, że przemysł stoczniowy naprawdę u nas kwitnie w tej chwili. Profesor Marek Grzybowski, Michał Górski, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Zmieniamy temat. W przetargu na następcę Daru Młodzieży nie wpłynęła żadna oferta. Uniwersytet Morski w Gdyni zakończył konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej. Jak poinformowała rzeczniczka uczelni Zuzanna Szwedek-Kwiecińska, potencjalni wykonawcy postulują przede wszystkim wydłużenie terminu składania ofert oraz czasu na realizację projektu. Według pierwotnych założeń podpisanie umowy planowano na ten rok, a dostarczenie gotowego żaglowca już na 2028. A ja zapytam panów przewrotnie. Po co nam następca Daru Młodzieży?
Ja bym powiedział, że po pierwsze, wracając do przetargu, o tym tu rozmawialiśmy w przerwie, słabo przygotowany przetarg niestety, a drugie, no terminy nierealne rzeczywiście. Tak szybko się wyposażonego statku jeszcze z określonymi funkcjami edukacyjnymi nie wybuduje. To jakby wszyscy, nawet laicy, powinni wiedzieć. Natomiast drugie pytanie zasadne, wydaje mi się, czyli po co nam nowy statek? Oczywiście my jesteśmy nostalgicznie czy emocjonalnie związani z poprzednimi statkami od Lwowa, począwszy przez Dar Pomorza i Dar Młodzieży. Jesteśmy związani, to z tego wiążą się piękne historie edukacyjne, historie też, które można fajnie spisać w różnych podręcznikach i książkach. Natomiast dzisiaj my mamy szkolić oficerów, którzy potrzebują zaawansowanej technologii. To nie musi być koniecznie statek typu żaglowiec, tak? No bo oczywiście może powinni się zmierzyć z morzem w sensie fizycznym, tak? To też daje poczucie tego kontaktu z morzem. Natomiast z drugiej strony potrzebujemy statku, który będzie dobrze wyposażony pod kątem edukacji tej młodzieży, która uczy się w uczelniach morskich różnego stopnia. I
czyli
tutaj,
taki, co statek szkolno-badawczy byłby lepszy tutaj?
Myślę, że tak, żeby łączyć funkcje.
Pytam, bo Politechnika Morska w Szczecinie właśnie ogłosiła przetarg na budowę takiej
jednostki.
Myślę,
że to jest lepszy kierunek o tym, żeby łączyć te funkcje statku, bo wtedy on jest też lepiej wykorzystany. To przecież nie jest tak, że on pływa non-stop. Widzimy, ile na nabrzeżu zawsze, Dar Młodzieży, ile razy jestem w Gdyni, zawsze go tam widzę, że stoi. Wypływa oczywiście, w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych.
A nawet wraca do nas.
Wraca już do nas, tak, po tym wydarzeniu 250 lat Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, ale wiele czasu spędza przy nabrzeżu, a mógłby być lepiej wykorzystany, gdyby miał podwójne funkcje. Tutaj rozumiem, że pan profesor więcej wie na ten temat pewnie.
Marek Grzybowski.
Znaczy, może jest taka sytuacja, może by zrobić w ten sposób, że skoro minister przeznaczył określoną kwotę na budowę tego statku, a nie ma chętnych do wykonania, a projekt powstał w biurze projektowym jednej ze stoczni, która mogłaby ten statek zrobić, więc skoro takie nie ma, a są, jest kwota, to może zmodernizować to, co jest, podnieść jakość, wymienić żagle, maszty i ewentualnie urządzenia i po takiej modernizacji przedłużyć żywotność tego statku o kolejne 10, 20 czy 30 lat.
To mówi pan profesor o darze młodzieży, który w tej chwili mamy, ale czy ktokolwiek z nas wyobraża sobie dar młodzieży bez żagli?
No to z żaglami będzie, ale żagle wymienimy, maszty wymienimy.
Ale sterowanych już elektronicznie, prawda? To już nie chodzi o to, żeby ręcznie ciągnąć te sznurki od tych szmat, jak to mawia piosenka, tylko żeby to było jeszcze na wysokim poziomie zautomatyzowania, tak? Bo my musimy tą automatykę wszędzie wprowadzać i jej się uczyć, tak?
No jeszcze mamy dar Pomorza. Możemy tam zmodernizować dar Pomorza. Będziemy mieli dwa wtedy żaglowce za te same pieniądze.
Myśli pan profesor, że można byłoby statkiem tego typu już wieloletnim pływać?
Statki w tym wieku jak dar Pomorza pływają w dalszym ciągu, więc wszystko można zrobić. Jak są pieniądze, wszystko można zrobić.
No właśnie, a ten czas, który tutaj przeznaczono na budowę, że żaglowiec powinien być gotowy w 2028, to na taki remont stocznie by się zmieściły pod warunkiem, że... Żeby się zdecydowały na to, bo stocznie też mają w tej chwili pełne portfele zamówień i to też nie jest takie proste, żeby wzięły kolejną rzecz do pracy, bo znaczy, po prostu mogą nie mieć mocy przerobowych.
Pamiętajmy o czymś innym, nie tylko stocznie. Jeśli chcemy budować statek, ten statek ma wiele urządzeń. Skoro wszystkie stocznie, łącznie ze stoczkami chińskimi, mają wypełnione portfele. To znaczy, że portfele mają wypełnione też kooperanci. I to nie jest, nikt nie trzyma radaru na składzie, na statek, czy silnika okrętowego na składzie, tylko trzeba będzie to wcześniej zamówić z odpowiednim wyprzedzeniem. Nikt nie ma na składzie masztów na statek, tak? Olinowania nie ma. To trzeba będzie produkować. Ktoś musi ująć to w planach produkcji, więc dopóki nie ma określonego planu działania, czy budujemy nowy, czy modernizujemy stary, to nikt nie uruchomi produkcji na zapleczu. To jest cała logistyka produkcji, która wiąże się z określonymi planami. Dzisiaj stal jest w takiej cenie, jutro może być w całkiem innej cenie. To wszystko za jednym kontraktem, jedna decyzja rektora wywołuje cały proces logistyczny, właściwie kilkadziesiąt procesów logistycznych i decyzyjnych. I dopiero wtedy, gdy podpisany będzie kontrakt, można będzie powiedzieć, kto, co i na kiedy produkuje.
Pamiętajmy, że to jest też nietypowy statek, tak? Bo żaglowi dzisiaj już nikt nie produkuje masowo czy seryjnie żaglowców, bo to się są wyjątkowe sytuacje. W związku z tym każda stocznia, która by się podjęła takiej produkcji, musi się zupełnie inaczej przygotować, mieć fachowców, tak? Od na przykład do żaglowania czy olinowania. To są zupełnie inne kompetencje, których dzisiaj podejrzewam większość stoczni czy większość tych pracowników stoczni nie posiada, tak? Czyli trzeba ściągnąć tych fachowców innych, zamówić w innych miejscach zupełnie części, że tak powiem, czy wyposażenie. W związku z tym to jest trudne przedsięwzięcie i według mnie ten okres jest zdecydowanie za krótki. To według mnie okres pięcioletni byłby bardziej korzystny. W związku z tym pewnie też dlatego nie było tych ofert.
Znaczy nie, ale my logistykę produkcji żaglowców znamy, bo zbudowaliśmy niedawno żaglowce i dla Algierii, i dla Wietnamu. Nawet wyszkoliliśmy załogi na te statki. I tutaj kolejny przykład. Właśnie trzeba by jeszcze załogi szkolić, tak? Bo to będą innego typu jednostki, więc musi być cała logistyka rozpracowana, ale pierwsze to jest decyzja stoczni, czyli wykonawcy. Wykonawca musi określić, czy to zrobi, czy nie, i wtedy można ustalić terminy i harmonogramy, bo jest to produkcja jednostkowa.
A ja tylko przypomnę, jakie wymagania były, jak ten nowy żaglowiec miał wyglądać. Ma być trzymasztową fregatą o długości 112 metrów, wyposażoną w nowoczesny napęd mechaniczno-hybrydowy, Ta jednostka powinna pomieścić prawie 170 osób, w tym 120 praktykantów. No a koszt budowy szacowany jest na 350 milionów złotych. Finansowanie jest zapewnione. No zobaczymy, co się będzie działo dalej. Czy będzie kolejny przetarg, a może jednak zmieni się pomysł na ten, o którym wspomnieli panowie, czyli remonty obu naszych jednostek.
A można jeszcze porównać, pani redaktor, tutaj 112 metrów długość żaglowca, a przypomnijmy, że żaglowiec, na którym Kolumb dopływał do Ameryki, liczył ponad 30 metrów.
No, ale trochę czasy się zmieniły od tamtych.
Nie były żagle automatyczne, tylko musieli majtkowie podnosić żagle.
To prawda, ale jednak bym szła w przyszłość, bardziej wychodziła niż trzymała się przeszłości. Zmieniamy temat. Każdy żaglowiec musi do portu dopłynąć, więc mamy port Gdańsk. Teren o powierzchni ponad 26 hektarów, tak zwany deep water, położony w głębokowodnej części portu Gdańsk, zyskał najemcę. Umowa została podpisana z Baltic Hubem i jest to kolejny etap rozwoju terminalu kontenerowego. Docelowo teren ma być przekształcony w intermodalny hub przeładunkowy, który zwiększy możliwości operacyjne terminalu, i zarówno od strony lądu te możliwości mają być zwiększone, jak i od morza. No to chciałam zapytać, jest umowa, to jakich efektów oczekujemy i właściwie jak to wpłynie też na port, na jego pozycję międzynarodową, bo tutaj nasz port pnie się w górę cały czas, ale no i też jak poprawi przeprawy tych wszystkich towarów przez miasto na przykład.
No,
albo z ominięciem miasta.
Tak, tak. Nie, no, cieszę się wszyscy, że port gdański się rozwija. Ta dzierżawa, która przypomnijmy jest 30-letnia, więc w drugim horyzoncie czasowym też umożliwia właścicielowi inwestycje. Pewnie one wkrótce będą w znaczący sposób tam się znajdą jakoś. Ale wyprowadzenie ładunków zawsze było problemem dla portów Gdańska i Gdyni. My tutaj na antenie niejednokrotnie rozmawialiśmy o współpracy między tymi portami. To jest już od 30 lat o tym mówimy. Niestety to się do dzisiaj nie ziściło, nad czym boleje, ale też od tego czasu również cały czas jest problem z wyprowadzeniem ładunków.
Tak? Nawet koleją.
Nawet koleją. No, Gdynia szczególnie ma większy problem. Gdańsk też ma problem. Co prawda była modernizacja linii kolejowych na terenie portu, przyportowym i też przeprawa przez Martwą Wisłę. Natomiast dalej wyprowadzenie ładunków też jest ciągle problemem. My mówiliśmy o tym, o suchym porcie w Trzewie, mówiliśmy o próbie wyprowadzenia ładunków nawet w stronę Elbląga, prawda, drogą morską, tak? Tak na świecie to się tak odbywa, że te ładunki nie są od razu wszystkie ładowane
na tiry
czy nawet na pociągi, one są ładowane jak leci, nie, no może nie jak leci, ale w uporządkowany sposób dalej, kilkadziesiąt kilometrów, tam gdzie terenów jest więcej, tam gdzie możemy spokojnie formować ładunki czy pociągi w określonych kierunkach. I to się jakby ciągle nie dzieje, tak? Ja mam ciągle nadzieję, że uda się uruchomić port elbląski jako taki port
wspomagający
port, port gdański, czy nawet gdyński, czyli przeładunek na mniejsze statki, które tam zawiozą i tam będzie dopiero formowane ładunki w stronę na południe i na wschód. Natomiast dzisiaj no, widzimy zatłoczenie na drogach, tak? Widzimy, że które kolejowe również nie są w stanie przyjąć takich ładunków.
No tak, bo składy towarowe muszą się dopasować do ruchu pasażerskiego. Natomiast, tu jest problem.
Ciągle jedna linia kolejowa jest
dokładnie.
Z portu w Gdańsku.
I tutaj obawiam się, że to będzie wąskim gardłem za chwilę i apeluję do władz portu, które niestety też historycznie były zamknięte na nowe pomysły, na nowe inicjatywy. Myśmy kiedyś chcieli właśnie ten, przecież jest w Trzewie port, gdzie można by też część przewieźć drogą wodną. Też nie wykorzystano tego. Była próba przewożenia ładunków Wisłą do Kwidzyna, prawda, gdzie oni też mają potrzeby portowe. No, w Trzewie pamiętajmy, że jest strefa ekonomiczna, ale oni też mają potrzeby dostarczania tam drogą wodną ładunków, ale nic się w tej kwestii niestety nie działo. I tutaj był opór głównie ze strony niestety portu, zarządu portu gdańskiego, czyli apelujemy do zarządu portu Gdańska o większą otwartość i rozmowy z armatorami wód śródlądowych i też z portem w Elblągu za chwilę, które będzie można udostępnić do
transportu. No tak, bo kanał Elbląski ruszy pełną
parą. Za chwilę ruszy i będziemy mogli tam przewozić po kilkaset kontenerów na mniejszych statkach, a tam jest dużo miejsca, też jest przewidywany remont, ale dzisiaj oni już posiadają wyposażenie, które umożliwia przeładunki kontenerów. Ja mówię to z tego tytułu, że zarządzałem Pętą Żuławską, gdzie port Elbląski wchodził w obszar mojej działalności czy mojego zainteresowania. W związku z tym wspieram bardzo tamtych
właścicieli, też,
tak. Miasto Elbląg też by skorzystało z tego.
No pan prezes tutaj podkreślił bardzo ważną sprawę. My nie wykorzystujemy kompleksowo połączeń drogowych, rzecznych, morskich, short sea shipping i dopiero i kolejowych. Mamy jedną linię kolejową, więc jak zapowiada tutaj terminal, że zbuduje kolejny terminal kolejowy, standardowy, no dobrze, ale muszą później odwozić te kontenery albo przywozić kontenery do tego terminala. Dobrze, że te 26 hektarów zostało przez nowy zarząd wreszcie zagospodarowane, bo poprzednie zarządy przez 30 lat właściwie trzymały tam u gór. No tak jak pan prezes mówi, port nie zagospodarował tych terenów, poprzednie zarządy nie zagospodarowały tych terenów przez 30 lat. Ale teraz jeszcze jest kontekst. My wypadamy słabo w rankingach logistycznych światowych, dlatego właśnie, że zaplecze, obudowa portu jest słaba, więc jeśli chcemy budować i rozbudowywać przepustowość związaną z transportem intermodalnym, to kolej musi tutaj mocno wspierać. Tutaj znowu przypominamy, mamy stulecie, ponad 100 lat portu w Gdyni i stulecie Gdyni. Przecież do Gdyni zbudowano specjalne połączenie kolejowe i państwo preferencyjnie traktowało przewozy kolejowe do Gdyni. Ja przypominam jeszcze taką rzecz, która jest ogólnie nieznana. Były w miejscu, gdzie jest chłodnia w Gdyni, ona jest na rogu ulicy Polskiej i Rotterdamskiej, tam wjeżdżały chłodnie z chłodzonym mięsem i świeże kurczaki i jajka i tam chłodzono to i eksportowano do Wielkiej Brytanii, więc transport kolejowy był zawsze potrzebny i możliwy do realizacji i nawet pociągi z pasażerami, jeśli jest teraz dzisiaj dobra organizacja ruchu, mamy narzędzia informatyczne i sztuczną inteligencję, można wszystko zaplanować. Dobrze, że zarząd portu wreszcie przekazał ten teren operatorowi, bo to operator zdecyduje, jak będą wykorzystywane kontenery. Teraz nie wozimy kurczaków i jajek luzem, tylko wozimy w kontenerach. Kontenery chłodzone też będą potrzebne, więc dobrze właśnie, jak będzie taki terminal rozbudowany, ale kolej już powiedziała, że zbuduje tutaj tory i połączenia kolejowe najwcześniej w ciągu 8 lat. Czyli będzie to 10 lat.
Kolej niestety ma taki zwyczaj fatalny od już wielu, wielu lat, że wszystko chce zrobić własnymi siłami. Oni wydłużają te prace. No, nawet PKM-ka, tak, na trasie od lotniska do Gdyni, tam się to już drugi, trzeci rok, nie powiem brzydko, chrzani i nie można tego zakończyć, nie można uruchomić tego podstawowego połączenia. Ja bym powiedział tak, że to też do pana profesora adres. Logistyka szeroko leży w Polsce. Nie? Ja to obserwuję w wielu obszarach. I na przykład
nie myślimy
pomorski
kompleksowo.
Wojewódzki plan transportowy. Tam nie ma słowa praktycznie o transporcie śródlądowym. Tak. Czyli transporcie po Zatoce Gdańskiej. Że to trzeba rozważyć. O tym mówimy od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Nikt nie jest w stanie tego zrobić. My mamy tutaj olbrzymie zaległości, też edukacyjne i też w kadrze profesorskiej, powiedziałbym. Także na uczelniach to się nie wykłada, albo wykłada się źle niestety. Tak jest moje doświadczenie.
A propos tego transportu śródlądowego, czy też po Zatoce Gdańskiej, czy Zalewie Wiślanym, to powiedzmy sobie, że to od tu nie chodzi o to, żeby to była atrakcja turystyczna, choć przy okazji pewnie będzie, ale o to, żeby nie wyludniały się tamte miejscowości, żeby ludziom opłacało się mieszkać we Fromborku, w Juracie, w Jastarni, żeby mogli dojeżdżać, dopływać do pracy sensowną komunikacją wodną. To o to tu chodzi.
Tak jest.
To jest nasza gospodarka.
Niestety, no, to Urząd Marszałkowski się wycofał z dofinansowania tego własnego zadania, trzeba powiedzieć, do połączenia między gminami, jakiekolwiek one są, kolejowe, autobusowe czy wodne, to jest zadanie Urzędu Marszałkowskiego. Pomiędzy powiatami, pomiędzy gminami starostwa, a na terenie gminy zadanie własnej gminy. I o tym się zapomina, tak? My nie mamy
Nie pozwolimy zapomnieć.
Nie zamawiamy żadnych połączeń wodnych, żadnych połączeń kolokołowych, tylko połączenia szynowe i też z wieloma błędami i przepłacając w niesamowity sposób. Kiedyś udowodniłem, że gdyby koleje nie uruchomiły żadnego pociągu, to kary są tak niskie, że opłacałoby się nie uruchomić żadnego pociągu nigdy przez rok na terenie województwa gdańskiego i tak by mieli kilkadziesiąt milionów zysku tylko z tego powodu, że dofinansujemy połączenia, a nie tego, to co się dzieje na połączeniach, czyli do rentowności tych połączeń. A tak to powinno się finansować z biletów.
Wydatki w infrastrukturę powinniśmy traktować na poziomie samorządu i rządu nie jako koszt, a jako inwestycje i wtedy mamy zdynamizowaną produkcję.
No właśnie, to jest rozwój też miejscowości, to jest dostarczanie przedsiębiorcom pracowników, a dostarczanie ludzi do miejsca pracy, do szkół przecież. Tak. Chodzi też o to, żeby mieszkańcy tych miejscowości nie czuli się wykluczeni, a są transportowo wykluczeni.
O to wszyscy apelowali, bo tu jeszcze nie wspomnieliśmy o stuleciu portu w Jastarni, na którym miałem przyjemność być na konferencji i tam wszyscy właśnie mówili o tych połączeniach wodnych, że one są niezbędne, dlatego że jak ma ktoś dojeżdżać prawda, do pracy czy do szkoły wyższej czy średniej z Jastarni do Gdańska, kiedy to trwa godzinę, dwie i pół dnia się traci na same dojazdy. Muszą być inne możliwości połączenia, a najważniejsze, najspokojniejsze, najbardziej dostępne to jest połączenie wodne. I to
tak jest.
Prywatne firmy próbują tam pan tam Sikorski z Jalu Milex robi to połączenie z Pucka w kierunku Helutem, ale to jest połączenie, powiedziałbym, takie amatorskie trochę jednak, tak? To nie jest...
No i komercyjne, komercyjne, a nam tu chodzi o to, żeby to był taki
jednego,
autobus.
Dwóch statków, a tam powinno być 6-10 statków.
Ale można zrobić to komercyjnie. Na przykład w Rotterdamie jest tak, że są nowoczesne narzędzia. Ludzie mają aplikacje, i w aplikacjach kupują bilet na połączenie statkiem i w aplikacji operator statku widzi, aha, zebrało się 15 osób, podpływa, bierze tych 15 osób i przewozi w kolejne miejsce, więc to jest możliwe. Jakby ludzie wiedzieli, że widzą, aha, tyle i tyle miejsc, o tej porze odpłynie statek, aplikacją klikają i wtedy są tańsze bilety i operacyjnie teraz to można wszystko zrobić.
No właśnie, mamy technologię, a my jesteśmy dobrzy w wszelkiego rodzaju aplikacjach i potrafimy sobie z tym radzić. Ale z drugiej strony chciałam podać przykład Juraty, która oczywiście wielu osobom się kojarzy przede wszystkim z turystami, z sezonem letnim. ale ja na przykład lubię sobie przyjeżdżać do takich małych miejscowości w październiku na przykład. I powiem państwu, że tam się nic nie dzieje. Byłam jedyną osobą na molo, dla mnie jedynej świeciły się światła na tym molo. Szkoła ostatnia zamknięta, już nie powiem ile lat temu. Młodzi powyjeżdżali tam tylko prawem zasiedzenia, no już dojrzali, że tak powiem, mieszkańcy mieszkają i naprawdę, jeżeli ktoś się pojawia, to albo właśnie ci dojrzali, którzy
pani prezydenta widziała, czy nie? Na biura się też pan prezydent ma swoją siedzibę.
Nie widziałam. Może w październiku nie jeździ.
Musi pani redaktor wrócić do Władysławowa i wtedy w Władysławowie jest szkuner, tam się coś dzieje, budują bazę bez wsparcia rządowego. Budują bazę dla offshore'u. Jest przecież połączenie.
Byłam 2 tygodnie temu. Tak. Jest pięknie.
Jest elektrownia gazowa, port jachtowy, jest port rybacki. Port rybacki. Tam tętni Władysławowo życiem, faktycznie.
I zapraszamy nie na plażę, ale do portu.
Tam na 2 czy 3, czyli jednak Urząd Marszałkowski tam zainwestował w port. I to się dzieje cały czas.
A, jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć. Szkuner jest jedynym w tej chwili i port Władysławowo, jedynym polskim portem, który uczestniczy w programie Horyzont w rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu. Ciekawostka.
To jest program unijny Horyzont, tak.
I to jest ważne i tutaj też należy właśnie z takich programów korzystać, jeśli one są, więc trzeba brać, jeśli są. Dlaczego
ja podziwiam,
nie korzystamy?
Prezydent Warzonkowski jest naprawdę taki operatywny. On ciągle uczestniczy w jakichś projektach. To jest niesamowite, że prezes portu interesuje się, jak można wykorzystać funkcjonowanie w projektach unijnych, nawet promocyjnie. To jest niesamowite.
To właśnie, u nas niesamowite, a powinno być normalne, prawda? Bardzo serdecznie dziękuję, bo więcej już nie porozmawiamy, czas nam się kończy. Moimi i państwa gośćmi byli dziś profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Audycję realizował Patryk Schmidt, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.